Przyznam szczerze, że nie wiem jak zacząć, bo mam trochę takie porozrzucane myśli w głowie, między innymi dlatego, że w ostatnim czasie tak odczuwałem, by mówić o Bożej obecności, o takim miejscu, gdzie możemy przebywać z Bogiem. Z drugiej jednak strony tak od początku nabożeństwa czuję, żeby zachęcić osoby, które może są tutaj, nie wiem, pierwszy raz albo w ogóle... No jesteś tutaj może jakoś tak świeżo, to chciałbym dzisiaj dedykować to kazanie właśnie Tobie i poprzez to słowo powiedzieć, że Bóg jest blisko, że faktycznie, kiedy może nawet nie czujemy, kiedy nie słyszymy, nie odczuwamy, bądź może nawet te różne sytuacje, które się dzieją na świecie, nawet nas nie przybliżają do Niego, to chcę dzisiaj właśnie o tym powiedzieć, że faktycznie Bóg jest blisko, bliżej nawet niż myślisz. Kiedy przeglądamy karty Bożego Słowa, kiedy zagłębiamy się w Pismo, to widzimy od Księgi Rodzaju po aż Apokalipsę, że Bóg mówi, chcę przebywać z Tobą. Oczywiście Biblia jest pełna różnych przypowieści, historii, nawet opisów jakichś historycznych, genealogii. Niemniej jednak taka główna przewodnia myśl wypływa z Bożego Słowa i widzimy to wyraźnie, że faktycznie Bóg chce być z człowiekiem. I to jest niezwykłe, że właśnie ten wszechmogący Bóg, który stworzył niebo i ziemię, szuka miejsca ludzi, wśród których może zamieszkać, z którymi po prostu może mieć relacje. I Bóg nie robi tego na siłę, nie zmusza, nie agituje, tylko delikatnie zaprasza, czekając cierpliwie na naszą odpowiedź, powiem nawet na zainteresowanie z naszej strony. I dla mnie osobiście to, co mnie tak ciekawi w Bogu, nawet tak zachwyca, to, że On pozwala nam się zbliżyć do siebie na tyle, na ile my sami tego chcemy. Gdy popatrzymy do Nowego Testamentu, na słowa Jezusa, to mamy takie zapewnienie, że ci, którzy Go szukają, na pewno Go znajdą, że ci, którzy pukają, tym otworzą. Ci, którzy mają pragnienie, zostaną zaspokojeni, zostaną nasyceni. Jestem przekonany, że Bóg w swoim zamyśle odnośnie Wszechświata przewidział dosłownie wszystko. Każde zwierzę, małe czy duże, lądowe czy morskie, wszystko zostało stworzone w konkretnym celu. Podobnie i my zostaliśmy zaprojektowani, wręcz utkani przez Boga w najdrobniejszym detalu, by wykonać dzieło, do którego On nas powołał. I choć brzmi to tak wzniośle, takim to faktycznie jest, to jeśli zadałbym Ci pytanie, czy wiesz, co jest pierwszym i najważniejszym punktem w naszym powołaniu, to co byś powiedział? Na pewno nie jest to praca od rana do wieczora. Na pewno nie jest to też oglądanie filmów na 70-calowym telewizorze. Naszym powołaniem też nie jest przeglądanie mediów społecznościowych i śledzenie jakichś popularnych ludzi. Jeśli nie wiemy, co jest naszym powołaniem, to musimy spojrzeć do Ewangelii, do tego szczególnego miejsca, kiedy Jezus powołał swoich 12 wspaniałych. A zanim ich powołał, to przez całą noc się modlił, skonsultował się z Ojcem, przebywał właśnie w tej Bożej obecności i wypowiedział, czy nie wypowiedział takie słowa, ale ewangelista Marek tak relacjonuje te wydarzenia, że powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysyłać na zwiastowanie Ewangelii. Jeszcze tam dalej czytamy, do czego ich powołał. Ale ten fragment, który tak naprawdę przez wiele lat towarzyszy w moim życiu to i chodzi za mną, jest taki prosty, że powołał ich po to, żeby z nim byli. Czyli mamy przebywać z Bogiem. Nieco nowsze tłumaczenie mówi, że wybrał ich po to, by mu towarzyszyli. I to jest dla mnie też niesamowite, że Jezus chciał mieć towarzystwo. Jezus chciał mieć kogoś u swojego boku. Ale to nie wszystko. Dzisiaj też szuka ludzi, którzy chcą mu towarzyszyć. Wiecie, że synonimami słowa towarzysz według słownika języka polskiego jest kumpel, kompan. Ale te słowa nam się w ogóle nie kojarzą z bliską relacją. Jednak Jezus, kiedy mówił o przebywaniu z Nim, o towarzyszeniu Mu, miał na myśli naprawdę bliską relację. I w Bożym planie bliska relacja pomiędzy Bogiem Ojcem a człowiekiem miała najwyższy priorytet. I dzięki Bożemu Słowu możemy rozumieć, że od początku stworzenia aż do końca, czyli do dni, których jeszcze nie znamy, poprzez całą wieczność, Stwórca pragnie przebywać ze swoim stworzeniem, czyli z Tobą, gdziekolwiek jesteś na tej sali, Bóg chce osobiście przebywać właśnie z Tobą i też ze mną. I Bóg zawsze taki był i takim Go poznajemy w Biblii. Bez względu na czas i miejsca, On pragnął przebywać pośród ludzi. I dziś chciałbym przytoczyć właśnie kilka takich najważniejszych w mojej ocenie miejsc, gdzie Pan Bóg pragnął przebywać. I pierwszym takim szczególnym miejscem jest Ogród Eden. Możemy otworzyć sobie Księgę Rodzaju, 3 rozdział, i tam w 8 wersecie czytamy: a gdy usłyszeli, mowa tutaj o Adamie i Ewie, a gdy usłyszeli szelest Pana, Boga, przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Opis, który przeczytałem, odnosi się, jak się domyślamy, do tej sytuacji, kiedy Adam i Ewa już zgrzeszyli, zerwali owoc z drzewa poznania dobra i zła. Jednak w opisie tej sytuacji też widzimy to, w jaki naturalny sposób Bóg po prostu przechadzał się po ogrodzie Eden. W takim powiewie dziennym. Po prostu przychodził pewnie codziennie, być może nawet kilka razy w ciągu dnia. Bóg był obecny w życiu Adama i Ewy, po prostu był. I ta wspaniała relacja jest dla nas dzisiaj takim symbolem idealnej takiej Bożej relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem. I kiedy potem odniesiemy się do Izraela, do w ogóle ich kultury, to poprzez to, co potem budowali, wielokrotnie właśnie starali się odnosić do tej bliskiej relacji, która była w ogrodzie Eden. Drugim takim szczególnym miejscem, gdzie Pan Bóg manifestował swoją chwałę, był namiot zgromadzenia. To było około 1500 lat przed narodzeniem Chrystusa. I to miejsce święte, powinienem powiedzieć miejsce najświętsze, a dokładnie precyzując przybytek, to było właśnie to miejsce, gdzie Pan Bóg chciał przebywać. I ten namiot zgromadzenia został zbudowany zgodnie z Bożymi wskazówkami przez Mojżesza. W Biblii możemy dokładny opis znaleźć tego między innymi w 2 Księdze Mojżeszowej. I ciekawe jest też to, że w tym czasie, kiedy Izrael wędrował przez pustynię, Bóg szczególnie im się objawiał. W dzień szli podążając za obłokiem, w nocy natomiast szli za słupem ognia. Ale Pan zapragnął, by Jego ludzie zbudowali Mu przybytek. To miejsce najświętsze, gdzie będzie mógł przebywać. I czytamy w 2 Księdze Mojżeszowej, kiedy już Mojżesz dokonał tego dzieła zgodnie ze wskazówkami Pana, to jest 40 rozdział, 34 werset, obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Jak wiemy, ten namiot zgromadzenia przez setki lat służył Izraelowi, ale niejako ten dostęp, można powiedzieć, był utrudniony. Ale o tym za chwilę. Trzecim takim miejscem, to już około 960 lat przed Chrystusem, Tym miejscem, w którym Pan Bóg przebywał, była świątynia zbudowana przez Salomona. Plany do budowy tej świątyni odebrał już król Dawid, jego ojciec. Ale nie mógł zbudować tej świątyni, bo on był wojownikiem i przelał wiele krwi. Ale jego syn, to znaczy Salomon, to znaczy pokój, odpocznienie, mógł wykonać to zadanie. I czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, w 8 rozdziale, w 10 wersecie i dalej, że gdy zaś kapłani wychodzili ze świątyni, obłok napełnił przybytek pański, tak iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię pańską. Więc kolejne miejsce, w którym Pan Bóg przebywał, który sobie wybrał, można powiedzieć, na mieszkanie. Kolejne miejsce, to już czwarte, około 500 lat przed narodzeniem Chrystusa, opisane przez Boże Słowo, to świątynia, która została odbudowana na mocy orędzia Cyrusa, króla perskiego. To jest w ogóle też ciekawe i trzeba odnotować ten fakt, że Bóg Izraela pobudził serce pogańskiego króla, by ten odbudował mu świątynię. I w tamtym czasie sytuacja ta geopolityczna była dla Izraela bardzo nieciekawa, bo już blisko 70 lat byli w niewoli babilońskiej. No niemalże cały lud został uprowadzony przez króla babilońskiego Nebukadnezara i również ten król był odpowiedzialny za zniszczenie tej okazałej świątyni, którą wybudował Salomon. Wiemy, że Izrael znalazł się w niewoli, może to brzmi tak brzydko, ale nieco na własne życzenie, bo Boże Słowo nam mówi, że rozgniewali Boga niebios. Po prostu odwrócili się od Niego i poszli za innymi bogami. Ale mimo właśnie tej niewoli, mimo tych 70 lat zniewagi i tego, że to święte miasto Jeruzalem zostało zburzone, świątynia została zburzona, to Wszechmocny Bóg zmienia bieg historii i właśnie pobudza tego pogańskiego króla i jeszcze raz zgromadza swój lud w ziemi obiecanej. Księga Ezdrasza, pierwszy rozdział od 2 wersetu. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, która jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. I to jest niezwykłe, że jakkolwiek by te okoliczności w historii, w biegu życia Izraela się toczyły, to ostatecznie Pan Bóg pragnął tego, by spotkać się z nimi. Ja to też odnoszę do naszego życia. Jakkolwiek nasze życie się toczy, czy może jesteśmy blisko, czy może daleko od Boga, czy mamy z Nim taką bliską relację, społeczność, czy też może jesteśmy zupełnie daleko. I może jesteśmy daleko z różnych przyczyn. Być może nie mieliśmy okazji wzrastać w domu, gdzie była czytana Biblia, gdzie się normalnie modlono. Może nie mieliśmy żadnych takich dobrych wzorców, po prostu wyrośliśmy tak, jakby Boga nie było, albo był gdzieś daleko. Niemniej jednak, jakkolwiek by nie było, jakikolwiek by nie był nasz początek, to Bóg dla każdego z nas właśnie miał taki wspaniały plan. Chciał przebywać z nami. I to było zawsze nadrzędne. Bóg zawsze chciał być blisko człowieka. I tak oto doszedłem do 5. punktu moich rozważań. Celowo mówię o punkcie i nie o miejscu, bo chcę powiedzieć o osobie. O Synu Bożym. O Jezusie Chrystusie. Mógłbym powiedzieć, że tym 5. miejscem przebywania Boga jest jedyny Syn Boży, Jezus Chrystus, który, jak wiemy, przyszedł na świat w odpowiednim momencie i miejscu, zgodnie z zapowiedziami proroków. Ewangelista Jan opisuje to takimi słowami. To jest pierwszy rozdział, pierwszy werset i potem 14. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I potem dalej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełną łaski i prawdy. Tak, Jezus był Synem Bożym i jeśli ktoś jeszcze wtedy nie wiedział i miał wątpliwości, to potwierdzenie są słowa Jana Chrzciciela, który powiedział, to jest ten sam rozdział, 32 werset, widziałem Ducha zstępującego z nieba, jakby gołębica i spoczął na nim. I dalej mamy to wyjaśnienie tego wydarzenia. Bóg objawił się Janowi i dał mu taką informację, że przyjdzie Mesjasz i rozpozna go po tym, że Duch stąpi na niego i pozostanie na nim. Wiecie, to jest ten sam Duch, który objawiał się w namiocie zgromadzenia, czy w świątyni Salomona, czy potem w tej odbudowanej świątyni za czasów króla Cyrusa. Jan zdał sobie sprawę, że oto przyszedł Zbawiciel świata, ten, który będzie chrzcił Duchem Świętym. Jak wiemy z Bożego Słowa, chrzest obiecany Duchem Świętym miał miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, po wniebowstąpieniu Jezusa. To wtedy Duch Święty stąpił z nieba, by zamieszkać w ciele każdego wierzącego i uczynić go nie tylko członkiem Kościoła, ciała Chrystusa, ale przede wszystkim świątynią Ducha Świętego. Można powiedzieć, że przyjście Jezusa, a następnie przyjście Ducha Świętego miało nam dać tak naprawdę możliwość tego bliskiego przebywania z Bogiem. Dosłownie wejścia w to miejsce najświętsze. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, 13 werset mówi: w Nim, to znaczy w Jezusie, i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Tak więc ci, którzy usłyszeli Ewangelię, myślę, że i my możemy się utożsamić, to my usłyszeliśmy Ewangelię, odpowiedzieliśmy na nią, powiedzieliśmy, że Panie, chcę Ci służyć do końca moich dni, zabierz mój grzech, oddaję Ci moje życie. Pragnę tego, byś był moim Zbawicielem i Panem. Tak więc należymy do tej grupy. A jeśli ktoś jeszcze nie należy, to dziś z tego miejsca apeluję. Oddaj swoje życie Jezusowi. To jest najlepsza droga dla nas. Tak więc ci, którzy usłyszeli Ewangelię i uwierzyli, że Jezus jest jedynym Zbawicielem, zostali zbawieni, a w kontekście tego wersetu zostali zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Natomiast w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, 16 werset, apostoł Paweł wręcz mówi: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Jak wiemy, apostoł Paweł był bardzo aktywnym misjonarzem. W Koryncie prawdopodobnie był aż trzy razy i chyba napisał cztery listy, z czego mamy dwa. Jakkolwiek nie chcę nawet się w to wgłębiać, ale przypomina wierzącym w Koryncie, że są świątynią Boga. I to słowo świątynia, które jest użyte w tym wersecie w języku greckim, mówi o tej wewnętrznej części świątyni. I często, kiedy myślimy o świątyni, to kojarzymy to z budynkiem i patrzymy z zewnątrz. Ale tu mowa jest o tym, co jest we wnętrzu. I to pytanie, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was, rozbrzmiewa i dziś. Jesteśmy świątynią, w której mieszka święty Bóg. Jest jedna z takich starych pieśni. I to nie tylko puste słowa, które śpiewamy, ale to są słowa pełne mocy, że faktycznie jesteśmy świątynią. Razem z tym połączona jest chwała i uwielbienie dla Boga. To jest wielka rzecz. I co dalej? Jesteśmy zobowiązani Bożym Słowem, by o tą świątynię dbać. Wiecie, znalazłem takie ciekawe opracowanie odnośnie właśnie Koryntu i tego miasta. I odnotowałem tutaj wiele takich ciekawych informacji. Ogólnie Korynt był stolicą prowincji Achaii i był takim miastem portowym, uznawanym w tamtym czasie za oazę luksusu, przepychu. I w czasie, kiedy Paweł po raz pierwszy przybył do tego miasta, główny kult, cała religijność była skupiona wokół świątyni Afrodyty. I w takich okolicznościach Paweł z pomocą Bożą zdecydował się założyć tam zbór. I z listów, szczególnie z pierwszego, tutaj widzimy, że Paweł cenił sobie chrześcijan w Koryncie. Wyrażał się o nich pozytywnie w wielu superlatywach. Podkreślał, że otrzymali bardzo wiele darów i łask, że mają wszystko, co konieczne do dobrego, sprawnego funkcjonowania wspólnoty. Nie brakowało im niczego, zarówno materialnie, jak i duchowo. Zwrócił uwagę na to, że mają szeroką wiedzę. Mają także liczne charyzmaty i mają też szczególne dary Ducha Świętego. O tym też czytamy właśnie w tym pierwszym liście do Koryntian. Dar mądrości, dar rozeznawania duchów, dar wiary, dar uzdrawiania, dar mówienia innymi językami, dar tłumaczenia języków. W końcu ten dar, który Paweł uważał za najważniejszy dla wspólnoty, dar prorokowania. Ale jednak pisze do nich ten list, aby ich upomnieć, tak po bratersku, pełen miłości, by z powrotem sprowadzić ich na drogę doskonałości. Paweł rozpozna bowiem, że te wszystkie wymienione wcześniej przeze mnie zalety stają się przyczyną zagubienia w życiu wspólnoty prawdziwego Ducha Chrystusowego. I od czego zaczyna Paweł? Najpierw piętnuje podziały, jakie pojawiły się w tym kościele. Bo członkowie tego kościoła nie żyli przywiązaniem do wspólnoty, ale bardziej do konkretnej osoby, która udzieliła im chrztu. Powstał podział, bo jedni byli za Apollosem, inni za Pawłem. Ogólnie członkowie upatrywali sobie nauczycieli, których oni szczególnie uznawali za tych, którym należy się uwaga. Ale apostoł Paweł upomina Kościół w Koryncie i też mówi o swoim powołaniu i podkreśla też to, że mądrość, którą ma, to nie jest jego, ale pochodzi od Boga. Mówił także o znaczeniu krzyża i przypominał im o tym, że dzieło Chrystusa to tak naprawdę jest prawdziwe źródło mocy i mądrości. Co dalej czytamy w tym liście? Poza podziałami wśród Koryntian też Paweł szczególnie piętnuje takie grzechy jak kazirodztwo, szukanie sprawiedliwości u pogan oraz, jak możemy to nazwać, taką swobodę, jeśli chodzi o obyczaje. Coś, co też widzimy w dzisiejszym świecie. I w przypadku kazirodztwa nikt nawet w Koryncie nie miał wątpliwości, że to jest grzechem, ale Paweł zdecydowanie tutaj potępiał ich brak reakcji na to, co właśnie działo się w tej wspólnocie. A w tym przypadku konieczne było wykluczenie, nazwijmy to w takich celach naprawczych, ze wspólnoty tego grzesznika, by nieco odświeżyć tą społeczność. I przy okazji sporów, które tam były w Koryncie, apostoł Paweł zwrócił uwagę, że zwracali się do sędziów pogańskich. I musiał im wręcz przypomnieć, że już nie są tymi dawnymi ludźmi, ale że zostali obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Chrystusa. A to zobowiązuje nie tylko do szukania rozwiązań u ludzi w kościele, ale w ogóle do zaniechania sporów, dochodzenia do sądów i tak dalej. To jest ciekawe. Nie powinniśmy tego robić i płynie przykład z Bożego Słowa. Nie kłóćmy się. Nie szukajmy swego. O tym między innymi pisał Paweł. A jeśli chodzi o tę swobodę obyczajów, to stała się ona okazją do tego, by nieco omówić teologię małżeństwa, ciała, a także omówić to, co jest ważne dla powołania i podkreślenia też takiego wartości dobrowolnego oddania się Panu i pozostania w takim stanie, jakim się jest. Wiele mądrych słów jest napisanych w tym liście. Jeszcze dodam, że jednym z takich nadużyć było to, że niegodnie obchodzili wieczerzę pańską. Gdy się gromadzili jako kościół, bywało tak, że jedni najedli się wcześniej, inni jeszcze pozostali głodni, nie przeżywali tego razem tak jak należy. Brakowało tego ducha jedności, odpowiedzialności za innych członków tej wspólnoty. Co jeszcze? Bywało tak, że te dary duchowe, które otrzymali, stały się powodem do podziałów i sporów. A przecież powinni się troszczyć o to, by te wszystkie dary służyły ku wspólnemu zbudowaniu. I kiedy tak patrzymy, chociażby właśnie na tą jedną wspólnotę, zbór w Koryncie, to możemy dostrzec wiele niebezpieczeństw, które i dzisiaj są w pełni aktualne. Bo przecież jako Polacy, myślę, już minęło wiele lat od komunizmu, mamy naprawdę wiele. Mamy wiele tych dóbr materialnych. Jesteśmy też ubogosławieni duchowo. Nie mamy prześladowań. Mamy wspaniały kościół. Nie tylko tu w Cieszynie, ale mamy wiele obiektów, gdzie możemy swobodnie się zgromadzać. Mamy dostęp do Bożego Słowa. Mamy dostęp do dobrej literatury chrześcijańskiej. I mimo to niekoniecznie musi to prowadzić do lepszego poznania Boga. Tak jak to było w Koryncie. Można powiedzieć, że w tamtym czasie mieli wszystko, by prowadzić doskonałe życie z Jezusem Chrystusem. A jednak Paweł pokusił się o to, by napisać do nich takie słowa. To jest pierwszy list do Koryntian 10:12. Zatem niech ten, komu się zdaje, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Ciekawe. Mocne to słowa. Ale jednak pomyślałem sobie, gdy rozważałem w ogóle to słowo, pomyślałem o tym, że już tyle kazań wysłuchałem, tyle kazań też już mogłem głosić. No, mam, można powiedzieć, teoretycznie mówiąc, takie dobre przygotowanie, a mimo to wcale nie wpływa na jakość mojej relacji z Bogiem. To może pomagać, ale to tak naprawdę zależy od tego, czy mam szczere serce przed Panem i czy faktycznie chcę sam z Nim przebywać, czy chcę Mu towarzyszyć, czy chcę wejść na tą drogę razem z Jezusem i iść każdego dnia. Mam dostęp, no, można powiedzieć, do wszystkiego, jeszcze za sprawą internetu. Mogę słuchać kazań najlepszych mówców, mogę czytać najlepsze opracowania biblijne. Niemniej jednak to nic nie znaczy, jeśli Jezus faktycznie nie jest moim przyjacielem, jeśli nie jest moim bliskim towarzyszem. Wiecie, w dzisiejszych czasach mamy technologię, która pozwala nam dokładnie zwizualizować to wszystko, o czym czytamy w Biblii. Możemy wyszukać różne grafiki, a nawet właśnie takie wizualizacje w 3D, gdzie możemy przejść się przez namiot zgromadzenia, możemy zobaczyć świątynię Salomona. I robi to ogromne wrażenie. Ale to, co zwróciło szczególnie moją uwagę, to, że kiedy tak wirtualnie weszłem w to miejsce święte, czy w miejsce najświętsze, to większość tych przyborów i materiałów, które było tam wykonane, było zrobione z tego najlepszego materiału, ze złota. I wierzę, że takimi i my jesteśmy w Bożych oczach. Jesteśmy tacy dzięki temu, co uczynił Jezus na krzyżu. Jesteśmy, no, można powiedzieć, ozłoceni. I to stało się nie dzięki nam, ale właśnie dzięki temu, że Jezus stał się ofiarą za nasze grzechy. Jego krew nas oczyściła. On otworzył nam dostęp do Boga Ojca. I choć trudno w to uwierzyć, bo kiedy tak rozmyślałem o tym i kiedy przejrzymy Stary Testament i zrozumiemy, jak trudno było wejść w miejsce najświętsze. Tak trudno było tam wejść. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, żeby spotkać się z Bogiem, Bogiem Starego Testamentu. To było prawie niemożliwe dla zwykłych ludzi. I naprawdę myślę, że nie głoszę tutaj herezji. Trzeba było być kapłanem z właściwego rodu, z rodu Lewitów. I trzeba było też naprawdę codziennie tą służbę sprawować, aby być czystym przed Bogiem, aby raz w roku wejść w to miejsce najświętsze z tą krwią przebłagalną za cały naród. Naprawdę, to miejsce najświętsze dla zwykłego człowieka, można rzec, było niedostępne. Ale jednak dzięki Jezusowi ja i ty możemy tam wejść. Wiecie, w liście do Hebrajczyków czytamy coś więcej, że Jezus, nasz Zbawiciel, On jest w tej świątyni i On nam usługuje. Jako ten najwyższy arcykapłan, to jest 7 rozdział, 26 werset, On jest tym świętym, niewinnym, nieskalanym, odłączonym od grzeszników, wywyższonym nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Już nigdy więcej kolejnych ofiar. Nie musimy płacić, nie musimy, nie wiem, wspinać się gdzieś na górę, czy gdzieś nurkować głęboko i czynić rzeczy, które są trudne. Jedyne co, to dziś możemy przyjąć łaskę, która jest w Jezusie Chrystusie. Przyjąć Jego dzieło i zaakceptować Go jako Pana i Zbawiciela. Wiecie, że gdy Jezus umarł na krzyżu, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, 51 werset, ta zasłona oddzielająca miejsce święte, czyli to drugie miejsce, gdzie też już było ciężko się dostać, ta zasłona, która oddzielała miejsce święte od najświętszego, rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. Co ciekawe, od góry, bo żebyśmy nie mieli wątpliwości, że była tam jakaś ingerencja człowieka, to sam Pan Bóg uczynił to i od góry rozdarł tą zasłonę. I to dzisiaj dla nas ma ogromne znaczenie. Miejsce najświętsze zostało otwarte dla każdego. I przez Jezusa mamy dziś bezpośredni dostęp do Ojca. Te wszystkie świątynie, począwszy od namiotu zgromadzenia, poprzez świątynię Salomona, poprzez świątynię, która została potem odbudowana, to wszystko jest obrazem tego, co dziś mamy w Jezusie Chrystusie. I jako Boże dzieci możemy wejść śmiało najpierw w ten zewnętrzny dziedziniec, potem możemy wejść w to miejsce, które było dostępne tylko dla kapłanów, to miejsce święte. Sami staliśmy się kapłanami dzięki Jezusowi. I ostatecznie możemy razem z Jezusem dosłownie stanąć przed tronem Boga w Bożej obecności. Wiecie, to się w głowie nie mieści. To ciężko opisać słowami. Nie jestem na tyle elokwentny. Musiałbym to jeszcze dobrze zwizualizować. Musielibyśmy się odnieść jeszcze do Starego Testamentu, by zrozumieć, jaka to jest łaska i jakie to jest niesamowite, że mamy dostęp do Boga Ojca. Tak po prostu. Wiecie, mnie to zdumiewa. Żałuję, że nie jestem w stanie tego przedstawić jakoś lepiej, ale to, co przez w sumie blisko 1500 lat było niedostępne, było gdzieś za zasłoną, nagle stało się dostępne dla każdego. I dzisiaj, jeśli tylko chcesz, jeśli tylko pragniesz, to możesz wejść w miejsce najświętsze. Być może w swoim pokoju, w swojej sypialni. Może masz jakąś swoją, nazwijmy to, spiżarkę, gdzie trzymasz słoiki, nie wiem. Masz jakieś swoje 2 metry kwadratowe. Możesz tam wejść. Pytanie tylko, czy tam wchodzimy. Czy znajdujemy czas? Bo wiecie, dla naszego Boga zawsze jest czas. Zawsze jest dobre miejsce i On czeka. I dziś tym prostym zwiastowaniem z całego serca chciałbym siebie i was zachęcić do tego, byśmy zapragnęli wejść w to miejsce najświętsze. Byśmy nie zatrzymywali się, tak jak był namiot zgromadzenia, gdzieś tam na tym dziecińcu, tylko po to, by spojrzeć, o, tam jest to miejsce święte, tam jest ten namiot. Dzisiaj chciałbym właśnie was zachęcić do tego, byśmy weszli tam dalej. Byśmy byli tymi, którzy uwielbiają, którzy noszą modlitwy za innych, którzy są właśnie kapłanami. A także, skoro ta zasłona została rozdarta, to chciałbym zachęcić siebie i was, abyśmy starali się wchodzić w miejsce najświętsze, by przebywać z Bogiem. Tylko tyle i aż tyle, bo On to dla nas uczynił. On dla nas otworzył to miejsce. Możemy tam być. Halleluja. Teraz chciałbym już poprosić zespół. Też chciałbym was poprosić, abyście wstali. I pomodlimy się wspólnie razem. Może w tym krótkim zwiastowaniu widzisz swoje życie. I mowa o miejscu najświętszym wydaje się taka enigmatyczna, tak jakby to było nie dla ciebie. Właśnie wbrew przeciwnie, to jest dla ciebie. Miejsce najświętsze jest dla ciebie. Kochany bracie, droga siostro, przyjacielu, słuchaczu, kimkolwiek dzisiaj jesteś i w jakim miejscu jesteś w swoim życiu, chcę jasno ci przekazać. Bóg czeka na ciebie w miejscu najświętszym. Wejdź tam z odwagą. Jezus cię tam zaprasza. Miejmy teraz taki czas z Bogiem. Może to jest właśnie taki czas, kiedy musimy wyznać Panu, że zbyt mało czasu poświęcaliśmy może ostatnio. Może w naszym życiu jest grzech, coś, co się Jemu nie podoba. Miejmy ten czas teraz modlitwy. Kiedy ja będę się modlić, zostawiam to wam osobiście, abyście każdy z was szczerze przed Bogiem porozmawiał. Jeśli jesteś w miejscu najświętszym, to się cieszę. Ale jeśli ktoś jeszcze nie jest, jeśli ktoś jeszcze nie wchodzi w to miejsce, to zrób dzisiaj krok. Złóż wszelki bagaż, wszystko to, co cię obciąża. Zostaw to gdzieś właśnie na tym dziedzińcu i wkrocz poprzez miejsce święte do miejsca najświętszego, by przebywać z Nim. Dobry Panie, tak dziękuję ci za to, że ty nam otworzyłeś drogę do Ojca. Ciężko to opisać słowami, ciężko to zrozumieć ponad 1500 lat historii. Ale Panie, ty uczyniłeś coś niezwykłego. Zasłona rozdarta została od góry do dołu w pół. Oto nie ma już nic, co blokuje nam dostęp do Boga. Jeśli tylko dziś wyznamy swój grzech, jeśli pozwolimy, by Twoja krew dziś na nowo nas oczyściła, jeśli zrzucimy to, co nas obciąża, Panie, to dziś jest dla nas miejsce i czas, by wkroczyć właśnie tam, do Twojej obecności. I Panie, to tak modlę się o swoje życie i życie każdego z nas, abyśmy nie zaniedbywali tego czasu, abyśmy potrafili pełni radości, zapału wstępować właśnie w to miejsce najświętsze. Panie, nie chcemy gdzieś tam zostawać z boku. Nie chcemy mówić, że to nie dla nas, ale Panie, pragniemy przebywać z Tobą, bo tak czytamy i tak też wierzymy, to jest nasze powołanie, by z Tobą być, by Tobie towarzyszyć. Tak modlę się o to, by tak jak tu jesteśmy, jako Kościół Elim, byśmy byli właśnie takimi ludźmi, abyśmy byli Twoimi przyjaciółmi, abyśmy prawdziwie towarzyszyli Tobie, abyśmy zawsze Ciebie mieli przed oczami, Panie. Wiem, że mamy tak wiele i za to Ci jesteśmy wdzięczni, ale Panie, nie chcemy zaniedbywać tej wspaniałej relacji, jaką otworzyłeś dla nas, Jezusie Chrystusie. Uwielbiamy i wywyższamy Ciebie. Wspaniałym Bogiem jesteś. Nawet nie rozumiemy tego, jak jesteś dobry. Cudownym jesteś Panem. Halleluja. Amen.